The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś mamy 18 dzień grudnia, a jest to 352 dzień bieżącego roku. Przed mikrofonem Barbara Inicka, która zaprasza Państwa do wysłuchania dzisiejszej audycji. Słońce wzeszło o godzinie 7.17, zajdzie o 16.37. Dzień dzisiejszy trwa zatem 9 godzin 24 minuty. Imieniny obchodzą Gracjana i Bogusław. Urodzeni 18 grudnia mają delikatną konstrukcję psychiczną. Starają się kierować prawością. Uczucia, w których są wierni i lojalni, odgrywają w ich życiu ogromną rolę. Trudno im osiągnąć założone cele, gdyż nie posiadają cech przebojowości i wytrwałości. Wszystkiego najlepszego dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenicantom. No cóż, drodzy Państwo, jest chłodno. W tej chwili temperatura 40 stopni, a maksymalna w dniu dzisiejszym 42 stopnie. Następne dni jeszcze chłodniejsze, jest przedświąteczny tydzień i w zasadzie chyba nie możemy spodziewać się białej gwiazdki, jeśli chodzi o 24 czy 25 grudnia. Natomiast będzie dużo chłodniej niż w tej chwili. A powiedzenie na dzień dzisiejszy to cytat z Ronalda Reagana. Politycy mają skłonność do myślenia o następnych wyborach, ale w żadnym wypadku nie o następnym pokoleniu. Wielce wymowne powiedzenie, które w tej chwili nabiera chyba jeszcze większej wartości niż za czasów Ronalda Reagana.
Wesołych świąt, wesołych świąt, teraz słychać nieustannie stąd i stąd,
i stąd, i stąd.
Teraz łatwiej jest wybaczyć niewybaczalny błąd. I choinka jasno świeci, choć ostatnio zdrożał prąd.
Wesołych świąt, wesołych świąt, wesołych świąt. Wesołych świąt, wesołych świąt, wesołych świąt. Są życzenia
reklamowe,
są życzenia
te służbowe,
są życzenia,
bo wypada,
są życzenia
od sąsiada,
są życzenia
dość stawkowe,
są życzenia
szablonowe,
są życzenia
od niechcenia,
lecz ta forma pozostawia bardzo wiele do życzenia.
Wesołych świąt,
wesołych świąt,
wesołych świąt,
wesołych świąt.
Teraz słychać nieustannie stąd i stąd,
i stąd, i stąd.
Teraz łatwiej jest wybaczyć niewybaczalny błąd.
I choinka jasno świeci,
choć ostatnio zdrożał prąd.
Wesołych świąt, wesołych świąt, wesołych świąt. Wesołych świąt, wesołych świąt, wesołych świąt. Są życzenia
prozaiczne,
są życzenia
cud liryczne,
są życzenia
rymowane,
są życzenia
zaśpiewane,
są życzenia
mailem słane,
są życzenia
odsłuchane,
są życzenia
tak gorące,
że przegrywa z nimi słońce.
Wesołych świąt,
wesołych świąt,
wesołych świąt,
wesołych świąt.
Teraz słychać nieustannie stąd i stąd,
i stąd, i stąd.
Teraz łatwiej jest wybaczyć niewybaczalny błąd.
I choinka jasno świeci,
choć ostatnio zdrożał prąd.
Wesołych świąt, wesołych świąt, wesołych świąt. Wesołych świąt, wesołych świąt, wesołych świąt. Niech życzenia płyną z serca, bo na inne brak tu miejsca. Niech się rodzą spontanicznie.
Teraz króciutkie kalendarium. Rok 1737, zmarł Antonio Stradivarius, popularnie zwany Stradivariusem. Najsłynniejszy z włoskich rodziny lutników. Zbudował ponad 1000 instrumentów, głównie skrzypiec. 1813. Napoleon wydał rozkaz o odtworzeniu i reorganizacji Korpusu Polskiego. Po klęsce w bitwie pod Lipskiem ocalało jedynie 6700 polskich żołnierzy. 1830. W Warszawie zebrał się Sejm, który uznał powstanie listopadowe za powstanie narodowe. 1856. Na świat przyszedł odkrywca elektronu Joseph John Thomas, fizyk angielski, twórca nauki o budowie materii i strukturze elektryczności, laureat Nagrody Nobla z 1906 roku. Rok 1856. W Stanach Zjednoczonych zniesiono niewolnictwo. 1871. Urodził się Tadeusz Streicher, chemik. W 1901 roku zbudował urządzenie do skraplania wodoru. Rok 1928. Zmarł Jan Dybowski, podróżnik, badacz Afryki, specjalista w dziedzinie tropikalnego rolnictwa. Zbadał dorzecze rzek Ubangi i Shari. Odkrył kilka nieznanych dopływów. Sporządził pierwsze mapy tego terenu. 1919. Urodził się William Alcock, brytyjski lotnik, który wraz z pilotem Arthurem Brownem pierwszy przeleciał Atlantyk na dwusilnikowym płatowcu. Za ich wyczyn obaj piloci otrzymali tytuły szlacheckie. 1929. Urodził się Józef Glemp, ksiądz kardynał, prymas Polski od lipca 1991 roku. Rok 1948. Po stronie słowackiej został utworzony Tatrzański Park Narodowy. 1958. Pierwszy przekaz przez satelitę głosu ludzkiego. Z kosmosu nadano życzenia świąteczne prezydenta Stanów Zjednoczonych Dwighta Eisenhowera. 1977. Zmarł Tadeusz Szybkowski, astronom, twórca największego na świecie zbioru zegarów słonecznych. 1988. Przy okazji jednego ze spotkań organizowanych od 1987 roku przez Lecha Wałęsę, 119 osób utworzyło Komitet Obywatelski przy przewodniczącym NSZZ Solidarność. Rok 2002. Zmarł Jan Łomnicki, reżyser i scenarzysta filmowy.
Zapraszamy do reklamy.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 4824. Mówiąca świetnie po polsku pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 48 24.
Ból kręgosłupa nie musi być już twoim problemem. Prywatny Szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer plus 48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Unia kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609 278 95 80, 609 278 95 80. Przyłącz się do nich już dziś.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Wiedzieliśmy, że wojna wybuchnie, choć mogę też już powiedzieć, że pewne analizy dość długo sugerowały, że działania wskazujące na Ukrainę jako cel agresji mogły być tak zwaną maskirowką, a prawdziwy kierunek ataku był na północy, powiedział Gazecie Polskiej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Maskirowką określane są między innymi pozorowane działania rosyjskiej armii i szerzenie dezinformacji. Kaczyński dopytywany, czy Rosjanie byli zaskoczeni zdecydowaną postawą Polski i przygotowaniem do odparcia ataku, powiedział: wedle mojej wiedzy byli, choć jak wszyscy dobrze pamiętają, opozycja nam w tej obronie nie pomagała, stwierdził. Jak dodał, sprawiało to niekiedy wrażenie, jakoby opozycja była po części wciągnięta w ten plan. Ale nie czas i nie miejsce, by to teraz rozwijać, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. Aleksiej Dzikawicki, dziennikarz telewizji Bielsat, powiedział, że udział wojsk białoruskich w wojnie Rosji z Ukrainą zależy wyłącznie od postanowień Kremla. Jak ocenił gość Polskiego Radia 24, Aleksandr Łukaszenka, stara się uniknąć podjęcia ostatecznej decyzji. Jak podkreślił wywiad, władze Białorusi nie spodziewały się, że Ukraina będzie broniła się tak długo. Dodał, że białoruskie wojsko nie jest przygotowane do wzięcia udziału w działaniach wojennych.
Reżim po prostu nie ma nic do powiedzenia przez swoją właśnie nieodpowiedzialną politykę. Niestety zakładnikiem tego wszystkiego jest cały naród białoruski, a też sąsiedzi. Oczywiście jak pan powiedział Polska, czy tam Litwa, Łotwa, to oczywiście oznacza, że po prostu obok jest państwo, które bezpośrednio bierze udział w wojnie.
Dziennikarz telewizji Bielsat dodał również, że jeśli Zachód nie chce dopuścić do wciągnięcia Białorusi w działania wojenne przeciwko Ukrainie, również musi zwrócić się bezpośrednio do Rosji. Jutro Władimir Putin ma udać się na Białoruś, gdzie spotka się z Aleksandrem Łukaszenką. Będzie to pierwsza wizyta Putina na Białorusi od 3 lat. Jak jednak przekazała ukraińska niezależna agencja informacyjna Union, Władimir Putin miał wczoraj otrzymać wiadomość, że białoruski przywódca ma grypę. Zimowe warunki utrzymują się na wielu drogach w Polsce. Na przykład na Lubelszczyźnie od piątku doszło do 5 wypadków drogowych, w których 5 osób zostało rannych. W ciągu doby policjanci wyjeżdżają do 60, a nawet 80 kolizji. Sytuacja jest trudna, szczególnie na drogach powiatowych.
Lichwiarska. Dawid Kubacki znowu wygrywa. Polak wczoraj w Engelbergu był drugi, dzisiaj rywalom nie dał szans. Łączymy się z Kubą Nizińskim. Dawid nie zwalnia tempa.
Oj, nie zwalnia tempa i to od samego początku. Przypomnę, że wygrał pierwszy konkurs w Wiśle, założył żółtą koszulkę lidera klasyfikacji generalnej i cały czas jest pierwszy i dzisiaj to potwierdza, wygrywając w Engelbergu. Wczoraj był drugi, był delikatny niedosyt, ale dzisiaj po pierwszej serii 141,5 metra. Prowadzenie, którego nie oddał także w drugiej części rywalizacji, choć skoczył słabiej od rywali. Manuel Fettner na miejscu drugim, Angela Niszek trzeci. Jeszcze w pierwszej dziesiątce Piotr Żyła na miejscu piątym. No szkoda tylko tego, co na dole tabeli, a to dlatego, że Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch i Jakub Wolny nie zakwalifikowali się do serii finałowej. Teraz przerwa, a po świętach turniej czterech skoczni.
Kuba Niziński, dziękuję. Część postulatów Polski została uwzględniona w wynegocjowanym wstępnie pakiecie klimatycznym. Będą miliardy euro na modernizację, tak usłyszała brukselska korespondentka Polskiego Radia. W nocy wstępne porozumienie osiągnęli negocjatorzy Czech, które kierują teraz pracami Unii, oraz przedstawiciele Parlamentu Europejskiego. Muszą je jeszcze zatwierdzić kraje członkowskie i europosłowie. Chodzi o reformę systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 oraz utworzenie klimatycznego funduszu społecznego, który ma złagodzić negatywne skutki transformacji energetycznej i szybszej redukcji emisji CO2. Na szczegółowe wyliczenia trzeba jeszcze poczekać, ale wstępnie, jak usłyszała Beata Płomecka, ma to być prawie 11,5 miliarda euro.
Polska będzie największym beneficjentem nowo utworzonego funduszu. Mają być z niego finansowane inwestycje, na przykład te dotyczące termoizolacji budynków czy instalacji pomp ciepła. A ponadto podczas negocjacji nad pakietem klimatycznym wprowadzono dodatkową możliwość wsparcia inwestycji w ciepłownictwie. Udało się także uniknąć wprowadzenia dodatkowych warunków dla korzystania z pieniędzy z funduszu modernizacyjnego. Odrzucony został natomiast postulat wyłączenia gospodarstw domowych z handlu uprawnieniami do emisji CO2, czyli z systemu ETS. Włączenie ogrzewania w budynkach i transportu drogowego do tego systemu zaproponowała w ubiegłym roku Komisja Europejska. Ta propozycja została przyjęta, ale z poprawką polskich europosłów Adama Jarubasa i Jerzego Buzka. Przewiduje ona maksymalny pułap cen uprawnień na poziomie 45 euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Ustawa antylichwiarska chroni od dziś Polaków korzystających z tak zwanych chwilówek. Niedługo święta, a okres przedświąteczny. To jeden z tych momentów, gdy oszuści zbierali największe żniwo, mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.
To właśnie ten okres przedświąteczny często był okresem największych zysków firm pożyczkowych, które reklamowały się jako ci dobrzy, święci Mikołajowie, a de facto to byli bezwzględni krwiopijcy, którzy ludzi pozbawiali domów, mieszkań, wyrzucali bezbronne osoby na bruk.
Ustawa antylichwiarska precyzyjnie określa, gdzie zaczyna się lichwa. Zawiera jasną definicję kosztów pozaodsetkowych, wprowadza każdorazowe badanie zdolności kredytowej, a także większy nadzór nad instytucjami pożyczkowymi. Ogromną popularnością cieszy się choinkobranie w Sząbruku pod Olsztynem. To propozycja Lasów Państwowych, by zamiast kupować drzewko w sklepie, przyjechać na plantację leśników, wybrać najpiękniejszy świerk i samodzielnie ściąć.
Dalsza część informacji. Papież przyznaje: w 2013 roku podpisałem rezygnację na wypadek braku możliwości pełnienia posługi. Papież Franciszek poinformował, że po wyborze w 2013 roku podpisał list rezygnacyjny. W wywiadzie dla hiszpańskiego dziennika ABC wskazał, że dokument miał być wykorzystany, gdyby problemy zdrowotne uniemożliwiły mu wykonywanie obowiązków. Ojciec Święty został zapytany przez ABC, czy nie należałoby przyjąć normy postępowania na wypadek, gdyby problemy zdrowotne uniemożliwiają papieżowi sprawowanie urzędu. Rezygnacja w razie przeszkód medycznych. W odpowiedzi Franciszek poinformował, że napisał taką rezygnację po wyborze na urząd papieski i przekazał ją ówczesnemu watykańskiemu sekretarzowi stanu, kardynałowi Tarcino Bertone. Już podpisałem swoją rezygnację. Podpisałem ją i powiedziałem mu, w razie przeszkód medycznych czy innych, oto moja rezygnacja, powiedział. Papież dodał, że obecnie list rezygnacyjny posiada prawdopodobnie obecny sekretarz stanu Watykanu, kardynał Pietro Parolin. Skandal finansowy. Katar grozi Unii Europejskiej. Będzie to miało wpływ na światowe dostawy gazu. Środki podjęte przez Parlament Europejski wobec Kataru będą miały negatywny wpływ na stosunki z Emiratem Zatoki Perskiej i na światowe dostawy gazu, ostrzegła w niedzielę misja dyplomatyczna Kataru przy Unii Europejskiej. Decyzja o nałożeniu tak dyskryminacyjnego środka na Katar, ograniczającego dialog i współpracę przed zakończeniem postępowania sądowego, będzie miała negatywny wpływ na regionalną i globalną współpracę w zakresie bezpieczeństwa, a także na toczące się dyskusje na temat globalnego niedoboru energii i bezpieczeństwa, napisano w oświadczeniu katarskiej misji. Członkowie Parlamentu Europejskiego przyjęli rezolucję zdecydowanie potępiającą wpływy Kataru, zapowiadające zaostrzenie środków antykorupcyjnych oraz powołanie komisji śledczej. Sprawa dotyczy afery korupcyjnej w Europarlamencie, w którą również podejrzaną jest grecka socjaldemokratka Eva Kaili. W przyjętej rezolucji europosłowie domagają się m.in. zawieszenia rozmów z Katarem o wizach i łączach lotniczych, zakazu darowizn z krajów trzecich na rzecz posłów, więcej transparentności od siebie samego. Domagają się także od Komisji Europejskiej powołania niezależnego organu do spraw etyki działania.
Niebo biednej ziemi, prezenty piękne. chodzi i zostawia ślad. Uśmiech udar krąży jak ptak. Obcy człowiek dziś jest bliski jak brat.
Jechałem do was długo tak. To najpiękniej dziś wygląda świat, gdy przykrył wszystkie drogi śnieg. Stary stół nakryłaś, mamo, nam cudownie tak. Miłości twojej pełny smak. Dziś wiem, że poczuć będę mógł. I chociaż w życiu pokonałem tyle najtrudniejszych dróg i czasem przyszło zgubić się, to jestem z wami teraz tu, gdzie rodzinnego domu próg, domu próg. Święta już, to przyszedł już na święta czas. Kolejny raz spotkamy się, gdy zaświeci pierwsza z gwiazd. Święta już, to przyszedł już na święta czas. Tutaj ciepło nam, a na dworze śnieg przykrył dachy wszystkich miast. Muzyka. kolęda tylko pięknie gra. Jeszcze z dziećmi ma przyjechać brat. Już prawie wszyscy tutaj są. Wszędzie śnieg, gwiazdki w oknach namalował mróz. Już zaprasza Wigilię stół. Już na nim świece palą się. I chociaż w życiu pokonałem tyle najtrudniejszych dróg i czasem przyszło zgubić się, to jestem z wami teraz tu, gdzie rodzinnego domu próg, domu próg. Święta już, to przyszedł już na święta czas. Kolejny spotkamy się, gdy zaświeci pierwsza z gwiazd. Święta już, to przyszedł znów na święta czas. Tutaj ciepło nam, a na dworze śnieg, przykrył dachy wszystkich miast.
Teraz zapraszam Państwa na kolejny fragment powieści, a raczej książki noszącej tytuł Powieść o księdzu Janie Kaczkowskim.
Godziny. Rodzina zebrała kasę na moje grzywny, więc wypuścili mnie. Mama od razu postawiła michę zupy jarzynowej, takiej, którą wszyscy robią według tego samego przepisu, a każda smakuje inaczej. Ta domowa zawsze jest najlepsza. Ojciec był trzeźwy, gdy witał mnie w domu. Kiedy po godzinie skończył powitanie, obaj byliśmy lekko gumowi, przy czym on bardziej. Ze skrytki w krześle wyciągnąłem coś, o czym marzyłem za kratami. Po chwili wszystko miałem w nosie i trochę pod nosem. Dało mi to energię, aby powitać kolejny element, którego mi brakowało. Nie pytajcie, jak miała na imię. Na miasto ruszyłem po zmierzchu. Wiecie, Pablo i jego potwór. Trafiłem na starych kumpli, poszło parę browarów, a później była domówka, której nie pamiętam, czyli była udana. Wszystko po staremu. Także kac na kanapie. I strach, który mnie paraliżował za każdym razem, gdy mama bez jednego słowa kładła to przede mną. Ludzie boją się bandytów, a bandyci boją się kopert z czerwonymi pieczątkami. Ale lepiej szybko je otworzyć, bo czasem zamiast lat odsiadki są w nich tylko godziny. Godziny pracy. Odetchnąłem. Te prace na rzecz społeczeństwa miałem odpękać w hospicjum. Tak, w tym hospicjum. Wtedy jeszcze nie miałem bladego pojęcia ani o miejscu, ani o jego szefie. Nie miałem też pojęcia, co miałbym tam robić, ale to miało się wyjaśnić już następnego dnia rano. Planowałem pójść tam na trzeźwo i tak mi się spodobał ten pomysł, że postanowiłem to oblać. Rano byłem jeszcze pijany. Uznałem, że w takim stanie nie powinienem iść na rozmowę do hospicjum, więc pojechałem. Na rowerze. Podwinąłem nogawki spodni, aby nie wkręciły się w łańcuch i założyłem kask motocyklowy, ale nie z powodu obaw o ewentualne upadki. Pomyślałem, że w kasku nie zostanę rozpoznany przez przydupasów Pablo. Bez żadnych przygód i upadków dotarłem pod budynek hospicjum. Wyjarałem blanta i wszedłem do recepcji. Mina pani, która siedziała za szybką, była czytelną recenzją mojego ukształtowanego alkoholem, prochami i brakiem snu pyska. Miałem poczekać na księdza Jana Kaczkowskiego, który odpowiadał za przyjmowanie takich jak ja. I miałem szczęście, bo tego dnia miał być pierwszy raz po dłuższym urlopie. No to poszedłem sobie poczekać na ławeczkę, która przylegała do ściany budynku tuż przy wejściu. Poczułem senność, a chwilę później nic nie czułem. Nie wiem, jak długo spałem, ale nie obudził mnie ani dźwięk przyjeżdżającego samochodu, ani trzaśnięcie drzwiami. Po prostu otworzyłem oczy i zobaczyłem pochylonego nade mną wysokiego faceta w okularach i sutannie. Gdy się poderwałem z ławki, dostrzegłem, że podpierał się laską. Wydukałem słowa katolickiego przywitania. Niech będzie pochwalony Jezus. Z jakiegoś powodu, który mógł być mierzony w promilach, zawiesiłem się. Ksiądz Jan Kaczkowski na szczęście odpowiedział: a na wieki wieków. W ramach resocjalizacji mam godziny do odhaczenia, no wie ksiądz. Kaczkowski pociągnął nosem i skrzywił się z niesmakiem. Pan dzisiaj dość wyraźnie zaznacza swoją obecność. Wręczyłem mu kartkę ze skierowaniem. Trochę ją wymiętosiłem, więc wyglądała jak chusteczka pracownika kanalizacji. Zdałem sobie sprawę, jak słaby ma wzrok. Zbliżył kartkę tak, że dosłownie szorował po niej nosem. Gdyby kartka leżała na stole, to wyglądałby jak ktoś, kto wciąga towar. 360 godzin prac społecznych. Gratuluję. Carpe diem. Carpe diem. Wtedy myślałam, że to nazwa jakiegoś lekarstwa. Oddał mi kartkę i skanował teraz mnie. A co pan umie robić poza chlaniem, ćpaniem i łamaniem prawa? No, na budowie trochę robiłem, no co jeszcze? Rozumiem, a co pan lubi robić? Zaskoczył mnie. Nikt mnie nigdy nie pytał o to, co lubię. Ale znałem odpowiedź. No, to co wszyscy? Popić, poruchać, radia posłuchać. Tylko kiwnął głową, że zrozumiał. Ja też zrozumiałem, że właśnie spieprzyłem sprawę. Jezu, sorki, nawalony trochę jestem. Lubię coś tam naprawić, zupę mogę księdzu ugotować. Opuścił głowę i powoli ruszył w kierunku wejścia do budynku. Jutro proszę się zgłosić do pani Anny w biurze. I ma być pan wypoczęty i trzeźwy. Jedna skarga i wypad. Do widzenia. Drugi raz mnie zaskoczył. Nie było źle. Patrzyłem, jak kuśtyka z tą laską do drzwi. Następnie zawiesza ją na ramieniu i chwyta za klamkę. Laska spada na chodnik, ksiądz puszcza klamkę, by podnieść laskę, aż tu nagle pojawia się pomocna dłoń. Dłoń podnosi i wręcza laskę, a następnie otwiera szeroko drzwi. Moja dłoń. Był zdziwiony, ale pamiętam, że uśmiechnął się lekko, gdy usłyszał mój uprzejmy głos. Proszę. A, dziękuję. Może niepotrzebnie skłoniłem się głęboko, gdy trzymałem drzwi. Pewnie pomyślał, że drezni go łacha. Ale to było bez znaczenia. Miałem robotę w hospicjum u ślepego Klechy. Zajebiście. Jan, gdy tylko wszedł do budynku, natychmiast podszedł do okna, by popatrzeć, jak zakładam motocyklowy kask i chwiejąc się odjeżdżam na rowerze. Nie wiem, co wtedy myślał, ale wiem, co mruknął pod nosem. Popić, poruchać i radia posłuchać. Recepcjonistka miała duże oczy i dobry słuch. Słucham? Ksiądz Jan Kaczkowski westchnął ciężko i odwrócił się od okna. Miło panią widzieć, pani Barbaro. Wróciłem. Następnego dnia rano byłem odpychająco trzeźwy. Nawet ciuchy miałem wyprane i pachnące. Gdy wszedłem do budynku, akurat ktoś rozmawiał z recepcjonistką, więc postanowiłem się rozejrzeć. Na pewno nie był to szpital. Dobrze. Na pewno nie było tłumu. Bardzo dobrze. Było jasno i czysto. Super. I średnia wieku w granicach w pół do prababci. Zajebiście. Na ścianach wisiały duże fotografie z różnymi krajobrazami. Raczej nie były to okolice Pucka, bo nie przypominam sobie ani drapaczy chmur, ani kanionów w tym rejonie. Moja obecność została odnotowana, bo usłyszałem zdecydowany kobiecy głos. Ej ty, młody człowieku, chodź tutaj. Miała może 35, może 40 lat, fartuch i czarne włosy spięte gumą w kitek. Była najprawdziwszą Anną Labudą. Zaatakowała mnie serią błyskawicznych spojrzeń, coś szybko napisała długopisem i odebrała telefon. Ta rozmowa przebiegała mniej więcej tak. Tak, tak, nie, dobrze, tak, nie, nie, do widzenia. Pomyślałem, że z tą panią lepiej nie kombinować. Anna nie traciła czasu, który w takim miejscu jest towarem deficytowym. Podała mi fartuch. No to do roboty, idziemy. Szczerze? Inaczej sobie to wyobrażałem. Myślałem, że będę się najpierw uczył. Bo będziesz. Anna poprowadziła mnie korytarzem do miejsca, które było specjalną umywalnią dla niesprawnych chorych. Pielęgniarka akurat blokowała koła specjalnego łóżka, na którym spoczywał starszy, wychudzony pacjent. Był w zasadzie nagi, jeśli nie liczyć pampersa, który wysyłał prośbę o zmianę. To był pierwszy liść w ryj. Zapach. Nie żebym był nadwrażliwy. Ani więzienie, ani mój dom nie były perfumeriami. Ale to było coś z zupełnie innej bajki. Trudno opisać, jeszcze trudniej wytrzymać. Tym bardziej, że zapachowi towarzyszył widok. I to był drugi potężny liść. Ten woskowaty, szary kolor skóry, jej papierowy wygląd. Do tego blizny, wszystkie te rurki, sprzęty. Byłem jak zahipnotyzowany, nigdy czegoś podobnego nie widziałem, nie czułem. I wtedy przyszedł trzeci liść, najmocniejszy. Zapowiedziała go Anna. Będziemy zmieniać pampersa. Przytrzymasz pana, chodź. Z bliska wszystkie te wrażenia pomnożyły się przez 10. Oszczędzę szczegółów. Zobaczyłem, jak wygląda zniszczony człowiek. Widok odleżyn rozwalił mnie. Jeszcze próbowałem wykonać polecenie Anny i wsunąć dłonie pod udręczone ciało, ale po chwili po prostu się poddałem. Nie dźwignąłem tego. Wybiegłem z budynku i się pożygałem. Nie mogłem złapać tchu, serce mi waliło jak po garści koksu. Miałem ukrytego blanta, próbowałem go podpalić, ale wszystko wyleciało mi z trzęsących się dłoni. Uciekłem. W tym byłem dobry. Musiałem odreagować ten hardcore w jakimś normalnym miejscu. Trafiłem na domówkę wyposażoną w amfetaminę, alkohol i bardzo oszczędnie ubrane dziewczyny. Ujarałem się jak komin elektrociepłowni. Patrzyłem na jedną dziunię, a ona z każdym zaciągnięciem się była piękniejsza. Patrzyłem, jak wije się w samotnym tańcu i pomyślałem, że w ten sposób wysyła sygnał, że jest gotowa na nowe doświadczenie. Postanowiłem ją oczarować. Podszedłem i romantycznie zagaiłem. A tobie, dziunia, to bym zmienił pampersa. Zmysłowa istota przestała się wić, odgarnęła włosy, spojrzała powłóczyście i przemówiła nosowym głosikiem. Rudych nie dymam! No fakt, jestem lekko rudawy, ale tylko na głowie. Trudno. Usiadłem sobie w otwartym oknie i zapaliłem kolejnego jointa. I niech gadają, że jaranie nie ratuje zdrowia, a nawet życia. BMW ze spoilerami właśnie gasiło reflektory, gdy ja gasiłem jointa i nadzieję na dalszy ciąg pięknego wieczoru. Ewakuacja przez okno groziła kalectwem, więc musiałem wyjść jak normalny człowiek. Założyłem kask, jak gdyby nigdy nic, zbiegłem ze schodów. Już miałem nacisnąć klamkę, gdy drzwi otworzyły się i Pablo dosłownie wpadł na mnie. Spokojnie, bez paniki. Kask z ciemną szybą zasłaniał mój pysk całkowicie. Pablo cofnął się, by zrobić mi przejście, a ja ruszyłem, by po sekundzie poczuć żelazny uścisk na nadgarstku. Pablo patrzył się na mój tatuaż, ale jego wzrok nie wyrażał zachwytu. Nie czekając na recenzję, pociągnąłem go z bańki, czyli kasku, i wskoczyłem na rower. Zdążyłem jeszcze dostrzec, że nos Pabla przypominał dozownik ketchupu. Nie żyjesz, frajerze! Tu przesadził, bo dawno nie byłem tak żywy. Nie sądzę, żebym kiedykolwiek wcześniej tak gnał. Jakimś cudem nie wpadłem pod ciężarówkę, nie wyrżnąłem w ścianę. Schowałem się na placyku pod kościołem. W takim miejscu raczej nikt nie będzie mnie szukał. Spocony, jakbym wyszedł spod wodospadu, usiadłem na ławeczce. Gdy mój oddech powrócił do normalnego rytmu, zapaliłem jointa. Nie wiem, czy to joint był słaby, czy może chmury w mojej głowie zbyt ciężkie. Im ciemniej się robiło, tym mroczniejsze myśli mnie dopadały. Znowu ten sam syf, ten sam strach, te same gęby, okolice. Pułapka, z której nie było ucieczki. Chyba, że do pierdla. Może wyjechać na drugi koniec Polski? Zacząć wszystko od nowa? Tylko co zacząć? Gdzie? Z kim? Bez hajsu i dachu nad głową? Bez zawodu? Z wyrokami i procesami? Mój wzrok zatrzymał się na paskudnej bliźnie na nadgarstku. Nawet to spieprzyłem. Mówią, że to, co człowiekowi przeznaczone, w końcu go dopadnie w najmniej spodziewanym momencie. Mnie dopadł głos księdza Kaczkowskiego. Siemanko, Patryk. Będziesz tak jarał i chlał, czy w końcu podejmiesz męską decyzję i odpracujesz te godziny? W dłoni trzymał czarny neseser. Na sutannę zarzucił białą, ocieplaną kurtkę. Uśmiechał się. Po prostu stał tak sobie na luzaku i pierwszy raz zwrócił się do mnie po imieniu. Powiedziałem mu prawdę. Wymiękłem te widoki, zapachy. Ksiądz podszedł i usiadł obok mnie. Rozumiem, naprawdę. Ale hospicjum to nie tylko to, co widziałeś. Mówiłeś, że lubisz majsterkować. Daję radę. Patryk, jest tylko jeden sposób na wyjście z gówna. Trzeba wstać, ruszyć dupę i dotrzeć pod prysznic. A jeśli ktoś sam jest łażącym gównem, to co wtedy? Ksiądz Jan po tych słowach spuścił głowę, a do mnie dotarło, że pierwszy raz powiedziałem to, co o sobie myślałem. Nie, nie żałowałem. Byłem zdziwiony, że to stało się tak łatwo i szybko. Wiesz, zajmuję się ludźmi, którzy daliby wszystko, żeby być w twojej sytuacji. Bo oni mają przed sobą dni, najwyżej miesiące życia. A ty masz lata, długie lata. I ty możesz decydować, co z tym życiem zrobić. Masz czas. Mam długi, mam wyroki, jestem ćpunem, pijakiem i złodziejem. I masz rozum, skoro zdajesz sobie z tego sprawę. Tylko, że on jest pusty. Lekko uśmiechnął się i pokręcił głową. Nie, nie próbował mnie przekonać. Nie prosił. Wydał rozkaz. 7 rano meldujesz się. Trzeźwy jak świnia. Jeszcze chwilę wcześniej nie wiedziałem, co zrobić z moim życiem. A teraz ten dziwak Kaczkowski miał konkretny plan. Wyrzuciłem dymiący paproszek i wyraźnie usłyszałem własny głos. Jasne! Podniosłem się z ławki, wsiadłem na rower i już miałem założyć kask, gdy ksiądz wskazał na nadal dymiący, radosny paproszek. Tego blanta podnieś. Tu i tak niektórzy myślą, że jaram. A jarał ksiądz kiedyś? Ja? A skąd? Gdybyście słyszeli ton, jakim to powiedział. Kręcąc głową, wsiadł do czerwonego Opla, uruchomił silnik, włączył reflektory i ruszając błysnął mi długimi światłami. Może mnie przejrzał tym swoim dziwnym okiem, ale wtedy o tym nie myślałem. Myślałem o 360 godzinach w hospicjum. Pewnie przykręcę śrubki, coś pomaluję, przyniosę. No i Pablo tam nie trafi, bo w hospicjum wszyscy mają towar z Afryko i na legalu. Spoko. Dziwny był ten ksiądz. Miałem wtedy różne myśli, bo wiecie, co się często mówi o klechach szukających kontaktu z młodymi kolesiami. No nie będę ściemniał, że nie brałem tego pod uwagę. Ale z drugiej strony nie było w nim ani grama jakichś dziwnych sygnałów czy klimatów z różowej bajki. Nic. Zero. Pomyślałem, że był takim trochę kosmitą, miał swój film i z jakiegoś powodu chciał mnie w nim widzieć. Mógł mnie olać i w sumie powinien, ale potraktował mnie jak... szukałem właściwego słowa. To, które przyszło mi do głowy, było banalnie oczywiste, ale też w jakiś sposób zaskakujące. Człowiek. Zobaczył we mnie człowieka. Człowiek ma dziwną skłonność do doszukiwania się znaczeń w banalnych, zdawałoby się oczywistych sytuacjach. Ta skłonność uruchomiła się we mnie, gdy dowiedziałem się, co będzie moją pierwszą robotą w hospicjum. Dostałem zawiasy. Do naprawy. Jedna z szafek w kuchni miała w dupie dyskrecję i po każdym domknięciu otwierała się niczym sezam przed Alibabą. Otwarte drzwiczki nabiły już parę guzów i wywołały kilka razy entuzjazm, którego najczęstszą postacią było słowo kurwa wypowiadane przez użytkowników kuchni. I wtedy rozeszła się wieść, że oto jest w hospicjum człowiek, który na zawiasy miał papiery i to nie byle jakie, bo sądowe. Wprowadzony przez Annę Labudę przystąpiłem do oględzin, a następnie krótkich i lekko hałaśliwych działań. Po kwadransie sezam zamykał się jak brama więzienna za recydywistą. A zawiasowy recydywista zasłużył na szeroki uśmiech pani Jadwigi, która była prawdziwą królową kuchni. Królowa była okrąglutka, co jako kucharce nadawało jej wiarygodności. Kierowała pracami kuchennymi w sposób władczy i czytelny, a to mnie mocno bawiło, ale trzech praktykantów już niekoniecznie. Jak ty kroisz te pory? Może siekierę ci podać. A to co ma być? Zawody wioślarskie? Ostrożniej z tą chochlą, bo podłoga nie jada ogórkowej. Jadwiga była konkretna, ale miała serce ze złota. Podeszła do mnie i podała mi najdłuższą kanapkę z szynką i serem, jaką kiedykolwiek widziałem. Weź bagietkę, jeszcze ciepła. A tu jest jajecznica. No, idź na taras, pogoda ładna. Nie trzeba było mnie namawiać. Byłem głodny i bardzo zadowolony. Dzięki, okno działa, później ogarnę te skrzypiące szafki. Taras był bardzo lubianym miejscem, bo znalazłem tylko jedno wolne krzesło. Ktoś palił papierosa, ktoś rozmawiał przez telefon, ktoś czytał książkę. Spojrzeli na mnie, gdy wchodziłem z posiłkiem. Uśmiechnąłem się, a oni powrócili do swoich aktywności. Jedząc, zastanawiałem się, jakie myśli mają ludzie, którzy wiedzą, że wkrótce umrą. Czy ten dziadek doczyta książkę do końca? Ile razy komuś wyświetli się numer i imię pani z telefonem? Ile fajek jeszcze wypali łysy facet? Nigdy wcześniej nie zastanawiałem się nad takimi sprawami. Nie czułem niepokoju. To miejsce, hospicjum, było dziwne, ale i normalne jednocześnie. Pacjenci na tarasie nie wyglądali na umierających. Robili te same rzeczy, co ludzie zdrowi. Ale miałem też w pamięci obrazy odleżyn i zniszczonego ciała. Byłem zaskoczony, że pokoje w hospicjum nie przypominały tych szpitalnych. Były dwuosobowe albo pojedyncze, wyposażone w telewizory, proste meble. Niektórzy pacjenci mieli tam małą cząstkę swoich domów, obrazki, naczynia, pamiątki. Większość miała zdjęcia swoich dzieci i wnuków, tak jakby chcieli upewnić się, że nie umrą całkowicie, że ich potomstwo zapewnia im jakąś formę nieśmiertelności. Mój pierwszy dzień w hospicjum był naprawdę jedną długą rozkminą. Nawet naprawiając te szafki, cały czas chłonąłem i obrabiałem w głowie nową rzeczywistość. Tak bardzo mnie to wciągnęło, że tego dnia niczego nie wciągnąłem. Nawet blanta nie zapaliłem. To było chyba najkrótsze 8 godzin w moim życiu. Następny dzień rozpoczął się od gimnastyki, czyli od wyładunku produktów do kuchni. Worki z ziemniakami, warzywa, kasze, makarony i bardzo dużo jajek. Kierowany przez Jadwigę umieściłem wszystko we wskazanych miejscach, by w nagrodę dostać obfite śniadanie. Ponieważ padał deszcz, tym razem jadłem w wychodzącym na taras salonie. Był pusty, co wcale mnie nie zmartwiło. Zaparkowałem 4 litery na wygodnej kanapie i oddałem się konsumpcji. Pod ścianą salonu stało pianino, na którym ktoś ustawił grubą, płonącą świecę. Zastanawiałem się, po cholerę zapalać świecę w biały dzień. Tę świeczkę zapalamy zawsze, gdy któryś z pacjentów umrze. To był głos księdza Kaczkowskiego. Powoli wchodził do salonu, a ja wstałem i usiłowałem szybko przerzuć gigantyczny kęs kanapki z serem i szynką. Miech bębie pochpabomy jebu pchypów. Na wieki wieków. Pani Krystyna jest już wolna i przytula ją Zbawiciel. Wieczny odpoczynek raczej dać Panie. Jakimś cudem zdążyłem przełknąć kęs i wyrzucić z siebie jedynie religijną treść. A światłość wiekuista niechaj jej świeci na wieki wieków. Usiedliśmy. Przez chwilę wpatrywał się we mnie. Patryk, myślisz czasem o Panu Bogu? Tylko szczerze, bez ściemy. No tak, teraz będzie robił kazanie. Chcesz szczerze i bez ściemy? Proszę bardzo. Myślę, że jeśli w ogóle jest, to ma na mnie wyjebane. Nie miałem wtedy pojęcia, które jego oko było tym widzącym cokolwiek, ale wtedy oba zrobiły się bardzo duże. Wyjebane? Pomyślałem, że pojechałem po bandzie, więc postanowiłem doprecyzować. Myślę, że przez to, jaki jestem, odwrócił się ode mnie. Sam bym się odwrócił od siebie. Patryk, skąd wiesz, jaki jesteś? Wiem, co zrobiłem. A czy wiesz, co możesz zrobić? Wtedy przyszła mi do głowy tylko jedna odpowiedź. No, szafę pod szóstką. Nie byłem pewien, czy takiej odpowiedzi się spodziewał, ale uśmiechnął się tak, jakbym go rozbawił. Gdy już sobie poszedł, dokończyłem kanapkę i ruszyłem do tej szóstki z chwiejącą się szafą.
Thank you.
I drodzy Państwo, święta Bożego Narodzenia naprawdę już w tym tygodniu, praktycznie rzecz biorąc w sobotę, a więc we wszystkich domach trwają przygotowania prawdopodobnie do tych świąt, jakieś porządki, jakieś gotowanie. I o jedno proszę, nie dajmy się zwariować zakupom, bo to jest zupełnie idiotyczna sprawa, te tłumy, które są w tej chwili w molach. W dniu wczorajszym zakupów dokonywało 160 milionów Amerykanów, czyli połowa Stanów Zjednoczonych była wczoraj na zakupach. Mówimy to o zakupach, oczywiście również wirtualnych zakupach poprzez online i pobytach w molach i w innych sklepach. Totalne szaleństwo. Skoncentrujmy się na tym, co naprawdę tworzy wielką wartość świąt Bożego Narodzenia. Tradycja, rodzina i bądźmy dobrzy dla innych. Jeżeli mamy kogoś w otoczeniu, kogo chcielibyśmy przeprosić, to jest to najlepsza okazja. Wszystkiego dobrego. Program prowadziła Barbara Ilnicka. Do usłyszenia jutro o zwykłej porze.